Tak sobie myślałem, od czego zacząć,
bo to zawsze jest najtrudniejsze dobrze zacząć. Ponieważ to jest taki szczególny czas, który chcemy tutaj przeżywać przez najbliższy czas, najbliższe tygodnie. Ważne, żebyśmy też mieli jakąś taką przynajmniej ogólną świadomość, o co chodzi. Co to jest to seminarium odnowy wiary. Seminarium brzmi trochę naukowo, prawda? Są seminaria różne naukowe, więc to tak też brzmi troszeczkę naukowo, aczkolwiek myślę, że z naukowością to nie będzie miało wiele wspólnego. Przede wszystkim dlatego, że ja to prowadzę, więc już założenie jest, że naukowe to nie będzie. Ale też taki nie jest cel tego seminarium, ponieważ tu chodzi o doświadczenie, a nie tylko o wiedzę. Tu nie chodzi o to, żeby zdobyć jakąś wielką mądrość, jakąś wiedzę na temat Pisma Świętego, bo od tego są studia. My jesteśmy po to, żeby słuchać, aby doświadczyć obecności Pana Boga. Jest taki fragment Ewangelii Świętego Mateusza. Myślę, że wszyscy znamy o skarbie ukrytym w roli i o człowieku, który, kiedy dowiedział się, że ten skarb tam jest, w tej roli, sprzedał wszystko, co miał, kupił tą rolę i przez to posiadał ten skarb. Jezus mówiąc ten obraz, jakby ukazując ten obraz, mówił właśnie o królestwie, o swoim królestwie, do czego podobne jest Królestwo Boże. I myślę, że mniej więcej o to nam chodzi. Ja pamiętam kiedyś, jak byłem jeszcze tam mały, no mniejszy, może nie chodzi o wzrost, młodszy, o tak. Gdzieś tam w szkole jeszcze podstawowej robiliśmy na tą płot, tam gdzie wcześniej mieszkaliśmy i kopaliśmy pod ten płot, zawsze się kopie taką dziurę, żeby tam później jeszcze się dobetonuje, gdzieś na jakieś, nie wiem, 70 cm, 80. I taki człowiek, zawsze miałem takie pragnienie, że może jak tam będziemy kopać, to może trafimy na jakąś skrzynię, którą ktoś kiedyś tam ukrył, tam będą jakieś złote monety i będziemy bogaci. No tam się nie dokopałem do żadnego skarbu, więc jakby nie zmienił się status społeczny specjalnie przez to. Natomiast później znalazłem taki skarb, dokopałem się do takiego skarbu. I nie musiałem go daleko szukać, bo on dokładnie znajdował się w moim sercu. Właśnie wtedy, kiedy uświadomiłem sobie, że tym skarbem, który noszę w sobie, jest sakrament Chrztu Świętego. Jest to, co otrzymałem od Pana Boga w sakramencie chrztu. Taką właśnie szkatułką pełną skarbów, która została mi podarowana w tym momencie. Natomiast potem przez wiele lat nie wiedziałem o tym, że ją mam. Prawda? Ale kiedy odkryłem to, to rzeczywiście poczułem się bardzo bogaty, ponieważ do dzisiaj jest ten czas, kiedy do końca jeszcze nie zdaję sobie sprawy z tego tak naprawdę, co otrzymałem i ciągle na nowo odkrywam, bo otwieram to wieko tego skarbu i cały czas zaskakuję się tym bogactwem, które tam jest. Bo otrzymaliśmy właśnie od Pana Boga w Chrzcie Świętym coś niezwykłego, prawda? Otrzymaliśmy właśnie ten dar Jego życia, dar Jego obecności. I o co chodzi właśnie w seminarium odnowy wiary? Właśnie, żeby otworzyć tą szkatułkę, żeby otworzyć ten skarb, żeby zacząć wydobywać z głębi serca to, co zostało tam włożone przez Pana Boga w sakramencie chrztu, w sakramencie bierzmowania. Mamy w sobie tak ogromny potencjał, mamy w sobie tak ogromne łaski, tak ogromne dary, charyzmaty. To wszystko, co Pan Bóg chce wykorzystać dla naszego zbawienia, dla zbawienia innych. Dlatego, żebyśmy umieli kochać, żebyśmy umieli żyć, żebyśmy umieli dobrze wypełnić swoje życiowe powołanie. Pan Bóg nam to wszystko dał. W sakramencie małżeństwa, tak samo w sakramencie kapłaństwa. To wszystko otrzymaliśmy od Pana Boga. Tylko czasami to jest tak, że właśnie gdzieś to jest w nas, ale nie korzystamy. Będąc królewiczami, czasami żyjemy jak żebracy, którzy szukają gdzieś po śmietnikach jakiegoś pokarmu dla siebie, mając w sobie tak naprawdę największe bogactwa. Dlatego Pan Bóg pozwala nam przeżywać taki czas, żebyśmy to zrozumieli, żebyśmy to odkryli, żebyśmy właśnie doświadczyli tej prawdy. Prawdy o nas samych. Kim tak naprawdę jesteśmy? Często problem polega na tym, że my pozornie też, z jednej strony jest to bardzo piękne, że jesteśmy od dziecka wychowani, mamy podkład muzyczny, że jesteśmy od dziecka wychowani w wierze, przynajmniej w większości chyba z nas tak było. I pewne rzeczy zostały nam przekazane jako coś, co możemy powiedzieć, wyssaliśmy z mlekiem matki, naszą religijność, no? Że trzeba iść w niedzielę do kościoła, rano i wieczorem odmówić paciorek. No jak ktoś jest bardziej pobożny, był to w pierwsze piątki, chodził jeszcze i chodzi, spowiada się i jest na pierwsze piątki w kościele, na rekolekcję przychodzi w Wielkim Poście, jakieś tam jeszcze pielgrzymki odprawi. I to jest to, czego zostaliśmy nauczeni. Nauczeni zostaliśmy religijności. Czyli takiego właśnie przeżywania, to znaczy pewnych zachowań, które jakby są formą oddawania czci Panu Bogu, prawda? Że to trzeba robić. I zostało nam to często przekazane jako coś, co jest w pewnym sensie obowiązkiem naszym. Obowiązkiem jest iść w niedzielę do kościoła, codziennie rano się, jak się nie pomodlimy, nie pójdziemy w niedzielę do kościoła, to czujemy, że niektórzy mówią, czegoś mi brakowało, zrobiłem coś złego, popełniłem grzech, przekroczyłem pewne przepis, pewne przekazanie, więc idę się potem z tego spowiadam. Nie? Tylko jest czasami jeden problem, może być taki, że można być bardzo religijnym, można wiele razy być w kościele na mszy świętej, można wiele modlitw odmówić, ale można Pana Boga nie spotkać. Bo czasami ta religijność może być tylko taką formą, że ja czuję się dobrze, że spełniam pewne obowiązki i jakby troszeczkę traktuję to jako pewien dar dla Pana Boga, żeby za to Pan Bóg później mi coś dał, żeby coś otrzymać od Niego, żeby Pan Bóg na mnie spojrzał łaskawym okiem, żeby Pan Bóg był dla mnie życzliwy, to ja spełniam wobec Niego pewne obowiązki, ale też oczekuję od Niego później pewnych łask, taka troszeczkę transakcja wiązana, prawda? I do czego to prowadzi? Właśnie do takiej postawy bardziej niewolnika niż syna. Bardziej kogoś, kto jakby ma pewien dystans, niż kogoś, kto może przyjść i przylgnąć i przytulić się do kogoś bliskiego. Prawda? Czyli religijność to jest to, co też charakteryzowało faryzeuszów. Oni byli bardzo religijni. Oni pościli 2 razy w tygodniu. Oni płacili dziesięcinę. Kto z nas dzisiaj oddaje dziesięcinę na jakiś cel, nie wiem, charytatywny, na jakieś, że 10% swojego zarobku? Nie? Izraelici to czynili. 10% oddawali. Bo to jest dla Pana Boga. To się należy, żeby tym się podzielić. Wypełniali ponad 600 różnych przepisów, które były wtedy jakby w Izraelu. Prawie wszystkie potrafili wypełnić, prawda? Natomiast Jezus to im zarzucał, że tylko na zewnątrz to czynią, natomiast w środku są pełni plugastwa. Że są jak groby pobielane, prawda? To im Jezus zarzucał. A przecież byli tacy religijni. Tacy przykładni byli, że tylko by ich podziwiać, prawda? Ale kiedy Jezus wzywał ich do tego, aby uwierzyli w Niego, nie poszli za Nim, ponieważ musieliby zmienić swój sposób myślenia, swój sposób życia, musieliby zrezygnować ze swoich przywilejów, musiałoby się dokonać ich nawrócenie. Nie poszli za tym. Więc czasami ta religijność może być bardzo wygodna, bo zrobiłem to, co mi należało i mam święty spokój. Nie? Czasami mamy tak, no już tutaj byłem w kościele, teraz mam wolne. Nie? Pomodliłem się modlitwę, odmówiłem, prawda, różaniec. Jeszcze dzisiaj mi to zostało, odmówiłem jeszcze to i już mam wolne. Teraz mogę, nie wiem, oglądę sobie serial, mogę sobie jeszcze tam coś zrobić, potem pójdę spać, nie? Pozałatwiane wszystkie sprawy. Czyli czego brakuje? Brakuje właśnie tej relacji, doświadczenia. Relacji z Bogiem, który jest kimś, który jest osobą, który jest żywy, który chce wejść ze mną w taką głęboką więź, ponieważ On jest tym, który jest moim Ojcem. Czemu też mamy często taką trudność też nieraz w relacji z Panem Bogiem? Myślę, że taką trudność też mamy dlatego, że wiele fałszywych obrazów w ciągu naszego życia pojawiło się w związku z Panem Bogiem. Właśnie przez to wychowanie też religijne, chcąc, nie chcąc, wiele takich fałszywych obrazów gdzieś zakorzeniło się w naszym sercu. Myślę, że nieraz słyszeliśmy to, co ja mówię, może dla was wielu nie jest jakimś nowym odkryciem, ale może przypomnieniem, prawda, że czasami jest coś takiego i to nieraz wraca gdzieś w naszym sposobie myślenia, bo to gdzieś głęboko zostało zakorzenione, mimo tego, że może już wiele razy słyszeliśmy o doświadczeniu wielkiej miłości Pana Boga i o tym, że kim On naprawdę jest, to czasami pojawiają się pewne te fałsze, te kłamstwa właśnie o Panu Bogu. Nie? Tak jak to nieraz rodzice chcący wychowywać dziecko, żeby zmotywować go do jakiegoś bycia grzecznym, mówią, prawda, że jak będziesz niegrzeczny, to Pan Bóg cię pokara, nie? Pokaże. A potem dziecko się wywróci, rozbije kolano. No widzisz, Pan Bóg cię pokarał, bo byłeś niegrzeczny, mamusi nie słuchałeś, nie? I Pan Bóg cię pokarał. i ma już rozwalone kolano. Więc Pan Bóg jest tym, który podkłada nogi, nie? Żeby się nauczył człowiek, nie? Jeżeli ktoś coś się krzywda, niektórzy słyszałem nawet, że właśnie, no właśnie mówili ludzie wierzący innym, prawda, że kogoś tam spotkała jakaś choroba, sąsiadów, no tak Pan Bóg pokarał w końcu tych naszych sąsiadów za to, że byli tacy, a tacy, nie? I to pokutuje nieraz, nie? Że w jakiś sposób traktujemy to jako właśnie Bożą karę, bo się stanie czyjeś nieszczęście i mówimy, Pan Bóg pokarał, nie? Czy jest kimś, kto jakby no, czyha, kontroluje nas, patrzy, jak byliśmy niegrzeczni, no to trzeba dołożyć, nie? Żeby ktoś doświadczył na sobie takiego właśnie... I trudno, żeby w tym momencie jakby nie rodził się jakiś lęk wobec Pana Boga, taki dystans, nie? Chcę być grzeczny, nie? Chcę być grzeczny, bo Pan Bóg na mnie patrzy, nie? Nieraz mówiłem ten przykład właśnie o matka, która mówi dzieciom, no, ponieważ ma wyjść z domu, mają zostać te dzieci z babcią i mówi tym dzieciom, tylko pamiętajcie, bądźcie grzeczne. Tam pokazała jeszcze na krzyż, patrzcie, tutaj Pan Jezus patrzy na was, żebyście mi tutaj, prawda, były grzeczne, babci nie denerwowali, macie je słuchać, bo Pan Jezus patrzy na was, nie? No i kiedy mama sobie wyszła z domu, babcia, która była mądrą babcią, bardzo mądrą, pobożną babcią, wzięła te dzieci i mówi, a słuchajcie, a wiecie, dlaczego ten Pan Bóg tak patrzy na was ciągle? Tak słuchają te dzieci, mówią, bo widzicie, bo Pan Bóg tak was kocha, że nie może od was wzroku oderwać. Więc zmieniła zupełnie jakby opcję tego, co mama chciała powiedzieć, na taką właśnie, nie, dlaczego Pan Bóg na ciebie tak patrzy? Nie, żeby cię osądzić, oskarżyć, ale dlatego, że nie potrafi oderwać wzroku od ciebie. Jednym takim też fałszem na temat Pana Boga może być to, że no właśnie, to co już mówiłem, że przyzwyczailiśmy się do tego, że my Panu Bogu dajemy modlitwy i za to czegoś oczekujemy. Że Pana Boga zaczęliśmy traktować troszeczkę takiego kogoś do robienia interesów. Ja mogę coś u Niego kupić przez modlitwę. Nie? Ja dam Panu Bogu różaniec, a On ma, nie wiem, albo nawet pompejański, prawda? Więc 54 dni po 3 różańce albo 4 dziennie. A Panie Boże, za to oczekuję, że kogoś uzdrowisz, oczekuję, że za to ktoś się nawróci. Powiedz, że czasami się zdarza, że tak, bo Pan Bóg się te łaski nam daje. Ale wtedy, jeżeli taka jest moja postawa, że chcę kupować, to znaczy, że jakby Pana Boga traktuję jako kogoś, kogo muszę przekonać do siebie, żeby On mi coś dał, bo ja ci, widzisz, daję teraz modlitwę, nie? Pójdę na pielgrzymkę, pójdę na jakieś tam, jakieś, nie wiem, albo będę pościł, ale za to masz mi dać, nie? Więc taka postawa może rodzić przede wszystkim to, że kiedy nie otrzymam w tym momencie, kiedy tyle się poświęciłem i odmówiłem drugą, trzecią pompejankę i ta osoba nie zdrowieje, ta osoba się nie nawraca, no to w tym momencie rodzi się we mnie poczucie, że Pan Bóg chyba mnie nie słucha. Prawda? Czyli kłamstwo takie, że Pan Bóg nie jest mi życzliwy, bo przecież ja tyle dałem, a nic w zamian nie otrzymuję. Nie? Czyli jakiś fałsz na temat Pana Boga, na temat tego, w jaki sposób Pan Bóg udziela mi swoich darów, swoich łask. Nie? Że to też że później zbyt dług wykorzystuje, żeby siać w moim sercu nieufność. Żeby siać w moim sercu niewiarę właśnie. Wątpliwość, żeby zasiać. Żeby potem się zniechęcić właśnie do tego. To ja sobie powiem potem, to ja już się nie będę modlić, bo to i tak nic nie daje. Nie? To jest takie zwycięstwo wtedy zła, że o to chodziło. O to chodziło. Nie? Żeby zafałszować ten obraz Pana Boga. Bóg nie jest taki, prawda? Bóg z Bogiem nie robi się interesów. Dlaczego? Dlatego, że jak pamiętamy z Ewangelii, kiedy syn marnotrawny wrócił do domu i potem ten starszy syn miał problem z tym, że ten syn wrócił do domu. I kiedy mówi, ty nawet mi nie dałeś tam czegoś, żeby się zabawił, a co mówi ojciec? Przecież wszystko moje do ciebie należy. Wszystko moje do ciebie należy. Ty nawet nie musisz mnie prosić, bo to jest twoje, jesteś dziedzicem tych dóbr. Nie? Koniec dlatego, żeby wyzwolić się z tych fałszywych obrazów Pana Boga, jeżeli one gdzieś tkwią w nas, pewnie ich jeszcze jest wiele więcej. Nie chcę teraz o wszystkim mówić, bo czas płynie. Nie. Ale myślę, że każdy z nas ma jakieś takie wyobrażenie czasami Pana Boga. No właśnie może jeszcze jedno, z czego się to też często bierze? Z naszego obrazu Ojca, który mamy w sobie. Dlatego, że pierwsze doświadczenie Ojca to jest ten Ojciec Ziemski. To jest nasze pierwsze, bo mówi, to jest tata. Nie. Więc zależy od tego, jaka była moja relacja z tatą, w dużej mierze to, jeżeli nie przepracowałem tego, nie uświadomiłem sobie tego, to ma wpływ na moje postrzeganie Pana Boga. I to jest potwierdzone wieloma takimi, nawet nie mówię, że jakimiś tam naukowymi odkryciami, ale ja rozmawiając z wieloma osobami, takie coś słyszałem, prawda, że na przykład ktoś, kto nie doświadczył swojego ojca, ponieważ albo go nie było, bo na przykład umarł wcześniej i dziecko nie miało relacji z ojcem, albo odszedł od domu, od rodziny, bo wybrał kogoś innego, zostawił swoją rodzinę. Ten brak ojca sprawiał, że ten Pan Bóg się wydawał taki odległy, że łatwiej tej osobie było nawiązać relacje z Maryją, bo matka była, prawda, w domu, z Panem Jezusem jako przyjacielem, bo mieli przyjaciół, ale Bogiem Ojcem nie, bo Ojciec jest odległy, bo Go nie ma, bo Go nie było. Nie było Go w mojej relacji. Nie. Dlatego ten Ojciec, ten Bóg jest taki odległy, daleki, nieobecny w moim życiu. I nie umiem jakby przyjść do Ojca, ponieważ nigdy nie przychodziłem do Ojca w swoim życiu. Nie. Oczywiście, że mogą też być inne sytuacje, że Ojciec mnie krzywdził, Ojciec mnie ranił, Ojciec obiecywał, nie dotrzymywał słowa. I te obrazy mogły zostać we mnie. I ten Pan Bóg właśnie potem taki często jest, nie? Że trudno jest Mu zaufać, trudno jest Mu uwierzyć, trudno jest pójść za Nim, trudno jest się do Niego przylgnąć, przytulić, bo nigdy tego nie było w moim życiu, żeby Ojciec powiedział mi coś dobrego, że mnie kocha, że jestem Jego dzieckiem. Więc te braki mogą wpływać na mój obraz. To jest też ten fałsz, który został mi podarowany. Ale to nie chodzi o to teraz, żeby teraz kogokolwiek oskarżać, prawda? I teraz żyć stratą, że tego nie miałem. Dlaczego? Dlatego, że właśnie Bóg przychodzi dzisiaj ze swoim słowem i mówi mi, że On daje mi więcej niż to, co zostało mi odebrane. Dlatego chcę jakby odbudować we mnie to, co zostało we mnie w jakikolwiek sposób zburzone, zniszczone. Przychodzi z prawdą. Bo to wszystko były kłamstwa. Ja je przez lata gdzieś w sobie doświadczałem, tych kłamstw, że Pan Bóg jest taki, czy taki, czy taki. A Bóg mówi, jestem obecny w swoim słowie i ja chcę Ci się przedstawić i chcę, żebyś mnie poznał, chcę, żebyś mnie poznała, bo chcę przemawiać do Twojego serca. I czas seminarium to jest właśnie ten czas, kiedy Bóg chce przemawiać do naszych serc. Bo tam się dokonuje to wszystko, co jest najważniejsze. Właśnie w sercu. Tam zostały zakorzenione kłamstwa, tam zostaliśmy zranieni w tej głębi naszego jestestwa. Dlatego Bóg tam właśnie chce kierować swoje słowo, do głębi naszych serc. Po co? Żeby tym słowem prawdy nas wyzwolić. To, co mówi Jezus. Poznacie prawdę, kiedy przyjdzie Duch Święty. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Z czego wyzwoli? Z kłamstw. Z sieci kłamstw, która została narzucona na moje serce. Z sieci kłamstw, które mówią, że właśnie Bóg jest odległy, Bóg jest daleki, że Bóg nie kocha, że Bogu nie można zaufać, że trzeba u Niego wszystko kupować, prawda, że może mnie ukarać. I z tych kłamstw, które zostały narzucone na moje serce o mnie, że jestem do niczego, że się nie nadaję, że mnie nie warto kochać, że jestem odrzucony, że jestem poniżony, że jestem mało wartościowy, że jestem kimś, kto sobie w życiu nie poradzi, kimś, kto nie potrafi budować relacji z drugim człowiekiem. To są ta sieć kłamstw. I teraz Bóg chce przyjść w tym czasie teraz, który będziemy przeżywać tutaj ze swoim słowem do mojego serca, aby te sieci porozrywać, aby przyjść z światłem do tej ciemności, która jest we mnie i pokazać mi, że On był zawsze ze mną, a że On jest tym jedynym, który tak naprawdę może mnie uwolnić, bo gdy poznacie prawdę, prawda was wyzwoli. Jezus mówi o sobie, ja jestem drogą i prawdą i życiem. To jest właśnie to, co się dokonuje, kiedy my w serce przyjmujemy Jego słowo. I co robi Bóg? Bóg właśnie przychodzi i delikatnie się nam przedstawia. Bóg chce, żebyśmy Go poznali. Bóg, chociaż jest tajemnicą, mówimy, że Bóg jest tajemnicą, ale Bóg nie jest zagadką. Jest to ważne rozróżnienie. Bóg nie chce być dla nas zagadką. Bóg jest dla nas tajemnicą. Co to znaczy? Zagadka to jest coś do rozwiązania. Zagadka to jest coś, wobec czego czasami stajemy i nie umiemy tego poznać, bo mój umysł tego nie jest w stanie rozwiązać, tej zagadki. Prawda? Więc jeżeli ja tylko patrzę na to umysłem, to staję wobec pewnych niewiadomych i, i po prostu patrzę na swoje życie i nie umiem zrozumieć, zadaję sobie pytanie, czemu to było, Panie Boże, czemuś to uczynił, czemuś nie zareagował i wszystko jest dla mnie zagadką, na którą nie znajduję odpowiedzi. Natomiast Bóg jest tajemnicą. Tajemnica to jest coś, w co się wchodzi. Dlaczego jest tajemnicą? Dlaczego nie możemy tak do końca Go też poznać? Ponieważ jest w Nim tyle światła, że im bardziej wchodzimy w Niego, tym bardziej to światło sprawia, że mniej widzimy, ale doświadczamy. I Bóg zaprasza nas coraz bardziej w tą głębię poznania siebie, po to, żebyśmy Go poznawali, chociaż nie jest, my Go nie zrozumiemy, ale możemy Go poznać. Nie ogarniemy Go umysłem, ale możemy Go tam doświadczyć, w tej tajemnicy Jego obecności w naszym życiu, w tym świetle, którym przychodzi do nas. Im głębiej wchodzimy w Pana Boga, im bardziej Go poznajemy, tym mniej Go rozumiemy, ale tym bardziej doświadczamy właśnie Jego bliskości, Jego miłości, tego, co nas wyzwala, tego, co czyni nas wolnymi dziećmi Pana Boga. I to jest to, że Słowo Boże pozwala nam wejść w tajemnicę Pana Boga, poznawać tą tajemnicę, odkrywać tą tajemnicę, że Bóg chce przed nami, aby otwierać swoje serce, żebyśmy wchodzili właśnie w to serce, żebyśmy wchodzili w głąb coraz bardziej poznawania Go. A przez to no właśnie ten taki też właśnie zachwyt tym, co jest no właśnie nie do końca, co jest do końca niepojęte. Dlatego Bóg objawia nam swoje słowo i mówi, kim On jest i mówi, jaka jest Jego miłość. Bo to jest ta najważniejsza prawda, którą Bóg chce nam przekazać. Ktoś powiedział, nie wiem, czy to święty Augustyn, że gdyby nie wiem, wszystkie Pisma Święte gdzieś tam spaliły się, które są na świecie. Gdyby to w tym ostatnim Piśmie Świętym też spaliły się prawie wszystkie strony, że ocalałaby tylko jedno zdanie z Pisma Świętego. A byłoby to zdanie z listu świętego Jana, Bóg jest miłością. To całe Pismo Święte byłoby ocalone. To całe Pismo Święte, całe Słowo Boże zostałoby ocalone, gdyby ocalało to jedno zdanie, że Bóg jest miłością. Bo to jest to, co Bóg chce nam powiedzieć, chce nam objawić. Nie tylko, żebyśmy to poznali, rozum, bo to słyszeliśmy tysiące razy. Bóg Cię kocha, prawda? Ale Bóg chce z tym Słowem przyjść do głębi mojego serca, żeby ono właśnie weszło w to wszystko, co mi mówi, że tak nie jest. Żeby to Słowo weszło w te miejsca, które mi mówią, że tak nie jest, że to jest kłamstwo. Że Bóg mnie nie kocha, bo nie może mnie takiego kochać. Bo za dużo zła zrobiłem w swoim życiu, za dużo błędów popełniłem. Bo jestem taki do niczego, prawda? Bóg przychodzi i tym Słowem mnie wyzwala. Jaka ta miłość Pana Boga jest? To Słowo Boże nam o tym mówi, już Stary Testament i Nowy Testament. Całe Pismo Święte tak naprawdę mówi o miłości Pana Boga, o takiej wielkiej trosce. Pierwsza jakby przejaw tej miłości to jest stworzenie. Bóg stworzył nas z miłości. Stworzył świat z miłości. Chciał podzielić się tą miłością. Pamiętam takie słowa, które też mi zostały przekazywane przez tam profesorów, że oni słyszeli od swojego profesora, który nazywał się profesor Orzeł, w seminarium katowickim kiedyś uczył i mówi, że właśnie on był dogmatykiem, czyli kimś, kto uczył o Panu Bogu, jakim jest Pan Bóg. I mówi, że Pan Bóg to jest Trójca Święta, że tam jest taka miłość pomiędzy Ojcem, Synem, tą miłością jest Duch Święty i że w tym Panu Bogu jest tyle tej miłości, że aż kipi, prawda? Taki język mało teologiczny, ale myślę, że bardzo taki na wyobraźnię. Tutaj panowie też pewnie widzieli, a kobiety częściej nie są przy garkach, wiedzą, co znaczy kipieć, nie? Czemu kipi? No bo jest za dużo już, nie? Bo tak wrze, tak jest, tak gorąco, że to kipi, wylewa się, bo nie mieści się w garku, nie? I jakby w Panu Bogu też było tyle tej miłości, że kipiało. Że z Pana Boga jakby kipiała ta miłość i to kipienie stało się jakby powodem, że z tego kipienia Pana Boga, Jego miłości, zrodził się świat, zrodził się człowiek. Bóg nie potrafił tej miłości sam w sobie zatrzymać, bo chciał się tą miłością podzielić, pomimo tego, że sam jako Trójca Święta był doskonały i miał się z kim dzielić miłością. Ojciec, Syn, którzy się kochają, bo całą wieczność, zanim świat powstał, Bóg już był miłością. Dlaczego? Bo był Ojciec, Syn i Duch Święty. Ale to było za mało jakby w Bogu. Chciał udzielić, dać więcej. Chciał tą miłością się podzielić, dlatego stworzył świat, dlatego stworzył mnie i stworzył Ciebie. I to jest pierwszy akt miłości Pana Boga, taki najważniejszy wobec nas. Dał nam życie. I to nie jest pomyłką. Nie? Czasami nam się może tak wydawać, nie? Kiedy budzimy się rano, wstajemy, patrzymy do lustra i mówimy: Panie Boże, wszystko pięknie stworzyłeś, ale kiedy mnie stwarzałeś, to sobie mogłeś odpocząć. Nie, bo Pan Bóg nie robi bubli. Pan Bóg nie robi bubli. Życie czasami nas później jakby wykrzywia, próbuje stłamsić, zniszczyć, zafałszować, ale Pan Bóg stworzył nas z miłości, na swój obraz i podobieństwo, zdolnymi do wielkich rzeczy, do miłości. Tacy zostaliśmy stworzeni przez Pana Boga. I Pan Bóg chce to w nas odbudowywać. To jest ta miłość stwórcza. Jaka ta miłość też jest? Bóg, który, mówimy, że jest duchem, ale ma w sobie pełnię miłości, to znaczy pełnię miłości. Że ma tą miłość, której my potrzebujemy, czyli można powiedzieć, tak jak my na ziemi mamy miłość ojca, matki. Jeżeli jest ta miłość nam ofiarowana przez nich, to Bóg ma w sobie właśnie taką miłość ojca i matki. To znaczy miłość matki to jest ta miłość czuła najczęściej, ta miłość opiekuńcza, taka troskliwa. I często słyszymy w Piśmie Świętym, kiedy Bóg mówi, chociażby 49 rozdział Izajasza, Księgi proroka Izajasza, czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, znamy ten fragment, która kocha syna swego łona. A nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o tobie, bo oto wyryłem cię na obu mych dłoniach. Ja nie zapomnę o tobie, nie? Albo w Księdze proroka Ozeasza, że podnoszę cię do siebie, do swojego policzka, nie? Mówi Pan Bóg, jak niemowlę. Tak robi matka, nie? To jest ta miłość matczyna, pełna troski, ale zarazem jest też miłość ojcowska. Bo co Bóg mówi? Kogo kocha, tylko też karci i ćwiczy. Oczywiście to karcenie, ćwiczenie to nie jest to, co mówiliśmy, że stoi z pejszem i chce mi przywalić albo nogi mi podkłada. Ale to jest ta miłość też taka ojcowska, która nadaje moc i siłę, która wierzy w nas, która wymaga od nas, która nie jest tylko głaskaniem i takim przytulaniem, ale też jest mówieniem: idź, dasz sobie radę. Wierzę w ciebie, jesteś moim synem, jesteś moją córką. Ja w ciebie wierzę. Dlatego dasz radę, nie poddawaj się, nie cofaj się, powstań, kiedy upadłeś. Nie? To jest ta miłość, która ciągle mi mówi: idź do przodu, nie cofaj się, nie odglądaj się wstecz. Dasz sobie radę w swoim życiu, ponieważ jesteś moim dzieckiem, a moje dzieci sobie radzą. Nie? Bóg cały czas motywuje tą miłością. To jest tak jak, prawda, ojciec, który bierze syna w góry i mówi, a syn mówi: już nie dam rady. Damy radę, idziemy, nie? A już nogi mnie bolą. Idziemy, nie? Potem są na górze i czuje się jak zwycięzca ten syn, nie? Doszedłem tutaj, nie? Czemu? Bo tata go motywował. Bo nie wziął go na plecy, prawda? Oczywiście, gdyby trzeba było, to by go na plecy wziął. Ale mówi: damy radę, prawda? Dopóki patrzy, jeszcze da radę, prawda? Na razie marudzi. Idziemy dalej. I Pan Bóg też na nas tak patrzy. Nie marudź, idziemy, nie? Bo nie robi wszystkiego za nas. Nie czyni z nas kogoś, kto jest później jakimś nieudacznikiem, kogoś słabego. Bóg stawia przed nami konkretne wymagania. Dlaczego? Bo chce, żebyśmy wzrastali. Bóg nas nie rozpieszcza w taki sposób, że robi za nas. Jak my czasami mamy taki fałszywy obraz miłości, że tym dzieciom to teraz trzeba wszystko dać, żeby nic się nie męczyły, żeby nie wiem, nie zachorowały, żeby sobie krzywdy nie zrobiły. Rodzice by chcieli ochronić dziecko takim kokonem, żeby to dziecko nie doświadczyło niczego złego w swoim życiu. Nie da się, bo robimy kaleków później z tych dzieci, prawda? A Bóg nie chce, żebyśmy byli kalekami. Dlatego pozwala nam się sparzyć, pozwala nam sobie rozbić kolano, pozwala nam spaść z drzewa. Oczywiście, że On czuwa, ochrania, nie chce, żebyśmy sobie robili krzywdy, ale przez to wzrastamy. I wie Pan Bóg, i to jest ta miłość taka ojcowska, która jest pełna troski, czułości, ale zarazem właśnie wymagająca. To jest ważne też dla mężczyzn tutaj właśnie, że ta miłość to, bo czasami myślimy, Pan Bóg tak kocha, czule, nie wszyscy się lubią przytulać, prawda, nie wszyscy lubią takie, nie wiem, takie sentymenty, o, że Panie Boże, Ty tam mnie przytul, nie? Są tacy, którzy tego nie... Pamiętam takie świadectwo jednego młodego człowieka, który mówił tak, że kiedy ktoś mówił, że Bóg cię kocha, to do niego nie docierało. Ale kiedy usłyszał takie słowo, że Bóg jest z ciebie dumny jako z faceta, ze swojego syna, to mówi, że to go powaliło po prostu, bo nigdy ojciec mu nie powiedział: jestem z ciebie dumny. I kiedy usłyszał, że Bóg jest z niego dumny, to dodało mu takiego poweru, takiej siły właśnie. I to było to doświadczenie miłości. Przez takie słowo właśnie, że Bóg jest ze mnie dumny. Nie? Tego potrzebuje facet usłyszeć. Nie? Jesteś twardziel, jesteś kimś, a nie mięczak, nie tam ktoś nieudacznik, prawda? Bóg jest z ciebie dumny, Bóg się cieszy, że cię ma, że jesteś jego synem, Bóg chwali się, nie ukrywa ciebie, prawda, jako syna gdzieś tam, żeby świat się o tobie nie dowiedział, bo się wstydzi za ciebie. Nie, wyciąga, mówi, to jest mój syn. On sobie poradzi, bo jest moim synem, jest kimś, prawda. Jaka ta miłość Pana Boga jeszcze jest? Ta miłość Pana Boga przede wszystkim jest wieczna, czyli ta miłość się nigdy nie kończy. Ta miłość, to nie jest taka gluska miłość, że mu ktoś powie, już cię nie kocham, prawda? Już cię mam dość, nie? Odchodzę. Miłość Pana Boga jest wieczna. Ukochałem cię odwieczną miłością, mówi Pan Bóg w księdze proroka Jeremiasza. Ukochałem cię odwieczną miłością. Zanim powstałeś, już cię kochałem i zawsze cię będę kochał. Nic nie jest w stanie odłączyć nas od miłości Boga Ojca, która jest w Chrystusie Jezusie, pisze święty Paweł w liście do Rzymian. Ani życie, ani śmierć, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani wysokie, ani za głębokie, ani jakiekolwiek stworzenie nie jest w stanie cię odłączyć od miłości Boga. Nic. Góry mogą ustąpić, pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie, prawda? To jest to, miłość Boga jest wieczna. I to jest takie też trudne nieraz, ponieważ dla nas często jest tak, że się rzeczywiście coś kończy. Wypala się, już nie jest tak, jak było, prawda? Kiedyś to mi przynosił kwiatki, a teraz... Siedzi przed telewizorem z pilotem i tylko mecze ogląda, nie? Kiedyś to gotowała mi specjalne ciasta, które wiedziała, że lubię i piekła dla mnie. A teraz, nie? Tylko gada przez telefon ze znajomymi i tam jeszcze ogląda swoje seriale. Różnie może być, prawda? I my wracamy do tego, kiedyś było tak, nie? Pan Bóg kocha nas miłością zawsze taką samą. Nigdy ona się nie wyczerpuje, nigdy się nie starzeje, nigdy się nie zmienia. Co tu jest jeszcze takiego właśnie, jakie cecha tej miłości jest, co często nam jest trudno w to uwierzyć, że ta miłość jest za darmo. A my mówimy dzisiaj, nic nie jest za darmo. Za wszystko się płaci. Za tak zwane darmowe minuty, prawda, się płaci. Nie? Bo mówię, masz tyle darmowych minut, ciekawe. A w abonamencie ile za to zapłaciłeś, nie? A my mówimy sobie, mam wszystkie darmowe SMS-y. Ciekawe, nie? Jakie darmowe? Nie ma nic za darmo, słuchajcie. A nawet w takich relacjach ludzkich też, nie? Czemu lubimy z kimś być? Bo nam jest fajnie z tą osobą, bo nam sprawia ta osoba przyjemność. Płacimy sobie nawzajem czymś, a jeżeli przestajemy sobie tym płacić, to już coś się dzieje pomiędzy nami, nie? Ta miłość nasza ludzka jest zawsze jakoś tam interesowna. Zawsze jakoś jest interesowna. To jest heroizm kochać kogoś bezinteresownie, prawda? Bo zawsze czegoś oczekujemy, damy komuś prezent, prawda? Bezinteresownie, ale podświadomie, jak ja będę coś miał, to może też mi da, nie? Powiem komuś miłe słowo, ale też oczekuję czegoś w zamian. A jak mi tego nie da, to czuję się trochę zawiedziony. A przecież jakby chciałem powiedzieć tylko tak, od siebie, bez niczego, nie? Ale zawsze to gdzieś tam jest, nas pewne oczekiwania. Natomiast miłość Pana Boga jest naprawdę za darmo. Nie musimy sobie niczym zasłużyć na nią. Nie mamy sobie czym na nią zasłużyć, prawda? Nie mamy czym jej kupić. Bóg nas kocha, jak mówi święty Paweł, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami, Bóg już nas umiłował. Czyli wtedy, kiedy myśmy go ranili. To jest ta miłość, która kiedy jest przybijany do krzyża, kiedy go wyśmiewają, kiedy jest, prawda, opluty. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. On kochał tych wszystkich, którzy go zabijali. Kochał ich wszystkich, bo chciał, żeby byli z nim w niebie. Oni nie nawrócili się, nie żałowali, a Jezus ich kocha wszystkich. To jest ta miłość niepojęta dla nas. Czy umielibyśmy tak kochać po ludzku, naszymi ludzkimi siłami? A miłość Boża taka jest za darmo, za nic, ponieważ jesteśmy Jego dziećmi. To jest wystarczający powód, żeby nas kochał. Nie mogę sobie niczym na to zasłużyć, niczym. Bo kiedy chcę sobie zasługiwać na miłość Pana Boga, no to właśnie to jest ta postawa niewolnika, że chcę sobie czymś zasłużyć, a ją mam za darmo. Bo taki jest Bóg. Cokolwiek bym w życiu nie zrobił, nie przestaje mnie kochać. Nie przestanie. Dlatego ta miłość darmowa, ta miłość jest bezinteresowna. Ta miłość jest taka wyjątkowa, ponieważ Bóg kocha mnie pełnią swojej miłości. To też jest dla nas trudne, bo jeżeli mamy na przykład, nie wiem, dzieci, ktoś ma czwórkę dzieci, ciężko jest kochać wszystkie dzieci tak samo. Zawsze kogoś tam bardziej się... Staramy się, prawda? Ale nieraz tam... Ponieważ to jedno dziecko jest takie, ono się bardziej potrafi przymilić, Ono jest takie, jak popatrzy na mnie, to jemu bym dał jeszcze więcej, nie? Takimi oczętami swoimi. A ci chłopcy moi, ci synowie są tacy rozrabiaki, a ta córeczka jest taka, że jak tatuś na nią popatrzy, to po prostu daje wszystko, nie? A ty synowie, nie? Ty jesteś, to tutaj twardą ręką wychowa, a to jedna córeczka ukochana, prawda? No to nie zawsze potrafimy równo, nie? A Pan Bóg kocha nas tak, jakbyśmy byli jedynakami. Jakby nie było nikogo innego. To jest to, co zawsze lubię mówić tutaj, że Pan Bóg kocha mnie najbardziej, prawda? Pan Bóg kocha mnie najbardziej. Ale to stwierdzenie, kocha mnie najbardziej, to nie jest porównanie z kimkolwiek. Bo Pan Bóg, każdy z was może tak samo powiedzieć. Kocha mnie najbardziej. Dlaczego? Nie bardziej od ciebie, nie bardziej od ciebie, nie bardziej od ciebie. Tylko najbardziej dlatego, że bardziej nie potrafi. I nikogo z nas bardziej nie potrafi kochać. Bo gdyby potrafił, to by to zrobił. To jest właśnie to, co jest jakby cechą, no, taką niepojętą właśnie Pana Boga. Że ma te 7 miliardów ludzi i wszystkich kocha pełnią swojej miłości. Dla wszystkich ma cały swój czas. Każdym się zajmuje nieustannie. Nie ma nic innego do roboty, niż być ze mną. Przez cały mój czas. Dla każdego z 7 miliardów osób. Taki Bóg jest. Nie? To jest ta Jego miłość. I tak ważne, żebyśmy słuchali, co Bóg chce nam mówić o sobie. Każde nasze spotkanie seminaryjne to jest taki czas, gdzie ja bym to nazwał, że to jest takie wprowadzenie. To, co ja tutaj mówię, to jest pewne wprowadzenie. W co? W to, co się będzie działo przez ten tydzień. I kolejne tygodnie też tak będą wyglądać, prawda? Że na każdy tydzień dostaniemy Słowo Boże. Dostajecie takie kartki. Raz będzie mniej, raz będzie więcej zapisane. Ale na każdy dzień są przewidziane pewne fragmenty Pisma Świętego. I tak ważne, żebyśmy te fragmenty codziennie, które są na dany dzień, żebyśmy nad nimi się pochylali. Tu nie chodzi tylko, żeby je przeczytać. Super by było, gdyby się udało przynajmniej 15 minut dziennie wygospodarować na takie zatrzymanie się nad tym Słowem. Na poszukanie tego Słowa w Piśmie Świętym i takie mówienie, Panie Boże, co Ty chcesz mi przez to Słowo powiedzieć? Żeby to było bardziej słuchanie. Bardziej takie właśnie jakby medytacja nad tym Słowem, ale właśnie w takim kontekście. Panie Boże, co to Słowo znaczy dla mnie? Co chcesz mi powiedzieć przez to Słowo? W jaki sposób chcesz mi dać siebie lepiej poznać? A żeby to była taka nasza forma modlitwy. Nawet jeżeli nie zdążymy innych modlitw odmówić, te, które mamy, prawda, po odmówieniu których czujemy się dobrze, że spełniliśmy obowiązek, to lepiej, żebyśmy te 15 minut znaleźli na to pochylenie się nad tym Słowem, a zrezygnowali z jednej litanii, zrezygnowali z jednej koronki, którą tam mamy kolejną w ciągu dnia. Ja nie mówię do miłosierdzia Bożego, bo ktoś ma przyzwyczaj o 15, potrafi się zawsze, czy w drodze jest, czy gdziekolwiek. Natomiast 15 minut, żebyśmy dziennie spróbowali znaleźć na to. Jak ktoś znajdzie więcej, to jest super. I warto, żeby starać się codziennie rzeczywiście nad tym Słowem Bożym pochylać. Bo tylko wtedy to seminarium przyniesie owoc w moim życiu. Nie wystarczy to, co ja mówię tutaj, bo to jest tylko, tak jak powiedziałem, wprowadzenie. Wprowadzenie w temat. Natomiast najważniejsze jest to, co się rozegra pomiędzy mną a Panem Bogiem w osobistej mojej modlitwie. Że Pan Bóg chce mi to powiedzieć już nie przez księdza, nie przez animatora, czy kogokolwiek, tylko chce mi to powiedzieć On sam, prosto do mego serca, przez to Słowo, które do mnie wypowie. Także jak taka chwila właśnie tej medytacji może wyglądać? Ważne, żeby zawsze na początku poprosić Ducha Świętego właśnie, żeby to On mnie poprowadził w tej modlitwie. Zaprosić Ducha Świętego. Duchu Święty, przyjdź i pomóż mi to Słowo zrozumieć. Potem, żebyśmy przeczytali sobie te słowa, które tutaj są. To są czasami na przykład na ten tydzień są pewne takie myśli, też sugestie, pytania, które mogą nam pomóc właśnie w przeżyciu tego Słowa też. Ale tak jak mówię, nie chodzi tylko o tak, żeby sobie to przeczytać, aha, już wiem, tylko żeby rzeczywiście tym się pomodlić, żeby rzeczywiście spróbować posłuchać, co Pan Bóg ma mi do powiedzenia. I potem za tydzień przyjdziemy na to seminarium już z tym doświadczeniem słuchania Pana Boga w tym temacie, Jego miłości. Po to, żeby Pan Bóg osobiście mógł mnie o tym przekonać. Bo to nieraz jest trudne w to uwierzyć. Prawda? Są osoby, które, nie wiem, są już 10, 15, 20, 30 lat we wspólnocie, formują się, modlą się, słuchają Pana Boga i czasami przychodzą takie momenty, że nawet trudno w to uwierzyć. Panie Boże, jak Ty możesz mnie takiego kochać? No tak jest. Że my ciągle potrzebujemy, żeby ta prawda wchodziła w nasze serca na nowo. Ciągle potrzebujemy tym Słowem Bożym się karmić. To jest tak, że już raz to mamy i to już by... To jest tak jak z jedzeniem. Ja nie mogę się najeść raz, nie? Na 10 lat. Tylko codziennie jem. Codziennie piję, prawda? Tak samo jest ze Słowem Bożym. To jest ten chleb powszedni. Jeżeli się nim karmię, no to wtedy wzrasta. Dobrze, bo i tak już minęło przynajmniej pół godziny z tego, co gadam. Ponad. Kochani, chciałbym, żebyśmy jeszcze, bo tak, dzisiaj jeszcze nie będzie wszystkiego to, co będzie w czasie naszych spotkań, ale żebyśmy dzisiejsze spotkanie, jakby tą ostatnią częścią tego spotkania będzie jeszcze chwila adoracji. Żebyśmy z tym słowem, z tym, co usłyszeliśmy, stanęli teraz przed Jezusem. Żebyśmy rzeczywiście, patrząc na Niego, mogli w głębi serca też usłyszeć to, co On do nas mówi o sobie właśnie i o nas. Kim my dla Niego jesteśmy i kim On jest dla mnie. Bo relacja rodzi się ze spotkania, ze słuchania siebie nawzajem. A bardziej z tego, że bo to jest tak, że my w naszym życiu, podejrzewam, więcej powiedzieliśmy słów do Pana Boga, niż usłyszeliśmy słów od Pana Boga. Zgodzicie się ze mną? Pewnie tak, nie? A tak naprawdę zmieniają nasze życie nie te słowa, które my mówimy do Pana Boga, tylko zmieniają nasze życie te słowa, które my słyszymy od Pana Boga. I to jest istota wiary. Wiara rodzi się ze słuchania, nie z gadania. Nie bądźcie gadatliwi na modlitwie, jak mówi Pan Jezus. Nie? Ale ze słuchania rodzi się wiara. Więc troszeczkę trzeba przeformatować swoją modlitwę. Bardziej ją przeformatować w takim sensie, żeby bardziej stawała się słuchaniem niż gadaniem. Bo to przynosi większy owoc. Cuda nie dzieją się wtedy, kiedy my mówimy Panu Bogu, co ma robić, ale cuda dzieje się wtedy, kiedy my czynimy to, co Pan Bóg chce, żebyśmy czynili. Wtedy się dopiero dzieją cuda w naszym życiu. Kiedy odpowiadamy na Jego wezwanie. To jest to przeformatowanie dysku. Tej z religijności na pobożność. Z religijności na wiarę. Nie? Z bycia niewolnikiem na bycie synem, na bycie córką. Pan Bóg chce przez ten czas seminarium, że tak powiem, odwirusować nas. Jak mówiąc językiem komputerowym, mówiąc językiem informatycznym, chce wprowadzić takie Słowo Boże jest antywirusem, który oczyszcza, który sprawia, że zaczynamy funkcjonować prawidłowo, że się nie zawieszamy później. Potem w życiu jesteśmy tacy zawieszeni, zdołowani, depresję mamy, mam doła, prawda? Dlaczego? To jest wirus, nie? Znaczy, że miłość Pana Boga gdzieś zapomniałem o tym, że jestem kochany i wtedy poszedłem właśnie w stronę jakiegoś tam wirusa. A Pan Bóg chce ciągle nieustannie wgrywać w nas, żeby to jest antywirus, to jest Słowo Boże dla nas. Teraz będzie wystawienie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie i jeszcze taka chwila naszej wspólnej modlitwy, takiego zasłuchania się też w Pana Boga.